Od czasu, kiedy idea humanizmu zapanowała w świecie, obserwujemy, jak na różne sposoby umacniana jest w ludziach wartość, poczucie własnej wartości i wyjątkowości. I można to obserwować na różnych poziomach. Ostatnio rzuciłem okiem na 6 filarów poczucia własnej wartości Nathaniela Brandena, amerykańskiego psychologa. I wszystkie te punkty, te kroki, stopnie są skupione na człowieku, na tym, co człowiek myśli, czego chce, jakie ma odczucia, jakie cele sobie stawia i kim w ogóle jest. I widzimy, że wszędzie jesteśmy zachęcani do autopromocji, żeby siebie zaprezentować. Najbardziej znany przykład to tak zwane CV, jak się zgłaszamy do jakiegoś miejsca pracy. Wszędzie w takich miejscach trzeba siebie zaprezentować i to jak z najlepszej strony. Oczywiście nie wolno tam pisać o swoich wadach, no może o takich ogólnie akceptowalnych, typu, że nie zawsze się uśmiecham na przykład albo coś w tym stylu. I też widzimy, że owocem takiego działania ducha humanizmu stało się to, że w nas wszystkich wyrodziło się oczekiwanie akceptacji, pochwał. Ciągle chcielibyśmy uznania, chcielibyśmy jakichś nagród. Ciągle jest to wyczekiwanie od przedszkola aż do Opola. Wszędzie czekamy na to, że dostaniemy jakąś nagrodę. Mało już kto potrafi funkcjonować bez afirmacji, bez dobrego słowa, bez dobrego sygnału. Coraz częściej potrzebujemy doładowania emocjonalnego, bo jeśli nam tego zabraknie, to jesteśmy struci, smutni, nieszczęśliwi. Przykładem tego, jak ludzie potrzebują tej afirmacji, jest sprawa dla tych, którzy gdzieś tam bywają w internecie, sprawa tak zwanych lajków. Ostatnio troszeczkę o tym usłyszałem. I o dziwo, ludzie mają taką potrzebę, żeby lajkować, żeby potwierdzać to, co oni tam zamieścili w internecie, że wręcz swoich znajomych proszą, żeby kliknęli lajk, że to lubisz, a niektórzy nawet kupują już te lajki. Ale jak ta fotografia pokazuje, prawda jest taka, że te lajki nie uszczęśliwiają człowieka. Mają tych lajków dużo, ale ciągle są w jakimś napięciu i nie są szczęśliwi. Pieśń, którą zaśpiewaliśmy na koniec naszego dzisiejszego uwielbiania Boga, ona ukazuje inną stronę, czy może nawet zupełnie inną stronę, jeśli chodzi o postawę serca. Serce gorące, gotowe, by służyć temu, co sługą się stało. Śpiewaliśmy, mam nadzieję, że wszyscy śpiewaliśmy tę pieśń. Ta pieśń mówi o postawie, która nie jest skoncentrowana na sobie, na tym, co ja chcę, czego mi by się w tym momencie zamarzyło, ale na tym, któremu my chcemy służyć, którego uwierzyliśmy. I chciałbym dzisiaj zaproponować nam omówienie jednego z aspektów prawidłowej postawy sługi. Będziemy mówić o postawie sługi, czyli o nas, chrześcijanach. I oczywiście nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, ale pewien jeden aspekt podkreślimy. Jesteście otwarci na to, żeby to zrobić? To nie będzie łatwe dla nas wszystkich. To może być dla niektórych z nas trudne, to co dzisiaj przeczytamy i o czym porozmawiamy. No ale śpiewaliśmy serce gorące, gotowe, by służyć temu, kto sługą się stał. Otwieramy więc Ewangelię Łukasza, rozdział 17 i 4 wersety z tego fragmentu Ewangelii przeczytamy. Jeśli ktoś z was ma sługę, który orze albo pasie bydło, to czy kiedy on przyjdzie z pola, powie mu: zostaw wszystko i siadaj tu zaraz do stołu? Czy raczej nie powie mu: przygotuj mi coś do jedzenia, przebierz się i obsługuj mnie, aż się najem i napiję, a potem ty zjesz i napijesz się? Czy winien jest słudze wdzięczność, że wykonał rozkazy? Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy. Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek. W Biblii Poznańskiej zrobiliśmy, co trzeba było zrobić. Obraz, którym posłużył się Pan Jezus w tej wypowiedzi zaadresowanej do swoich uczniów, to obraz znany w tamtych czasach bardzo dobrze, w naszych mniej znany, jedynie z literatury, z historii, bo to obraz niewolnictwa, gdy to było powszechne, że był pan i był niewolnik, był właściciel i była osoba niewolnika jako przedmiot wręcz nabyty na rynku i w każdej chwili w razie czego sprzedany. Niewolnik to był ktoś, kto całkowicie zależał od swojego pana właściciela. Przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w każdym momencie, w każdym czasie był do dyspozycji swojego pana jako jego własność, absolutna własność. Trudno dzisiaj to zrozumieć, trudno to pojąć, właśnie między innymi z powodu ducha humanizmu, który wyssaliśmy już z mlekiem matki, który jest w powietrzu wszędzie, gdzie tylko się nie obejrzysz, nawet w naszej kaplicy też jest. O, jest, jest. Może go trochę dzisiaj ujawnimy. Trudno to dzisiaj pojąć, bo dzisiaj nawet jak kupisz psa, to nie możesz z nim zrobić, co by ci się chciało, jak ci ten pies kupę zrobi, czy coś tam poniszczy. Bo są przepisy, bo zaraz wpadną do ciebie, zaraz cię zadenuncjują, możesz nawet do więzienia za psa pójść, jeśli go źle potraktujesz. Więc obraz trudny do zrozumienia, ale mam nadzieję, że jeszcze na początku przynajmniej kazania jesteśmy na tyle zdolni się troszkę wysilić i wyobrazić sobie tę relację pan i sługa, właściciel, niewolnik. Czym charakteryzował się dobry niewolnik w tamtych czasach? Wiadomo, że pan mógł być dobry albo zły i nieszczęściem niewolnika było to, jak miał złego pana, ale szczęściem było to, gdy miał dobrego pana. My dzisiaj nie będziemy mówili o tym, czy pan ma być dobry, czy zły, bo nasz pan jest absolutnie dobry i co do tego nie ma wątpliwości. Problem jest po stronie naszej, czy my jesteśmy dobrymi sługami, czy złymi sługami. W tamtych czasach dobry niewolnik, dobry sługa, po pierwsze, przejawiał chęć, by dokładano mu wciąż nowe zadania jedno za drugim. Czyli nie taki, co jak zrobił jakieś zadanie, to się chował za stodołę, gdzieś chodził w krzaki, żeby pan go do wieczora nie zauważył, żeby już mu nowego zadania nie dał, tylko taki, który natychmiast się zgłaszał po wykonaniu zadania, już mówił: oto jestem gotów robić następną pracę. To był taki niewolnik, który nie użalał się nad sobą. Nie było słychać, że on jest nieszczęśliwy, że jest niewolnikiem, jest mu tak źle, że jest niewolnikiem. To był taki niewolnik, który nie zgłaszał żadnych roszczeń socjalnych, że potrzebuje większe łóżko, że więcej herbaty na śniadanie, że tego miał za mało, że za krótko śpi i tak dalej. Nie zgłaszał żadnych roszczeń. Wykonując polecenia, nie oczekiwał pochwał i podziękowań. Nie żył tym, że pracuje w ciągu dnia i pod wieczór usłyszy: ale super dzisiaj pracowałeś, jaki byłeś, ale ile roboty zrobisz. może jeszcze dyplom na ścianie byś wisiał. Nie, czegoś takiego dobry niewolnik, dobry sługa nie zgłaszał. Nie zarzucał też swemu panu egoizmu, gdy na przykład widział, że pan sobie siedzi i czyta gazetę, a on obok w pocie czoła pracuje. Czegoś takiego nie było w dobrym niewolniku czy w dobrym słudze. Obraz, który żeśmy odczytali, właśnie dotyka tej kwestii dobrego sługi, dobrego niewolnika. Jaka jest główna myśl, dla której Jezus wypowiedział odczytane przez nas słowa? Otóż z ogólnej prawdy, że Bóg ma prawo nakazywać nam cokolwiek chce, nakazywać nam sposób życia zgodny z Jego wolą, a nie z naszym oczekiwaniem, na tle tej prawdy, że żadną miarą to nie czyni Boga jakimś naszym dłużnikiem, że On nam postawi jakieś zadania i teraz powinien nam jakoś zapłacić za to, na tle tej myśli obraz, który mamy dzisiaj przed sobą, akcentuje następującą myśl. Chrześcijanin jako sługa Boży służy swemu Panu w sposób bezgraniczny. Jako słudzy Boży służymy Bogu bezgranicznie. Taka jest główna myśl tej wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Myślę, że nas, czytelników Biblii, nie zaskakuje dzisiaj myśl, że ludzie wierzący są sługami, a jeszcze dobitniej mówiąc, niewolnikami Jezusa Chrystusa. Jest ktoś zaskoczony tutaj bardzo tą myślą? Może będzie, czy jest zaskoczony, że tak mocno to podkreślamy, ale teoretycznie wszyscy się z tą sprawą zgadzamy, bo tak mówi Biblia. List do Rzymian, 14 rozdział, mówi 7 werset, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Widzicie tu tę ideę właściciela i sługi, niewolnika, pana i sługi? Właśnie dokładnie o to chodzi. Nikt dla siebie nie żyje, bo my jesteśmy własnością naszego Pana. Bo któż to jest Apolos albo kto to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Nawet apostołowie wyraźnie mówili o sobie, że są nikim więcej, jak tylko sługami. I cokolwiek czynią, to tylko to, co Bóg im daje zrobić, jaką łaskę im okazuje. Jest to wszakże bardzo nietypowy status niewolnika, bo Biblia mówi w 1 Koryntian 7:22: kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Patrzcie, jak to jest ukazane. To znaczy, że niewolnik, jeśli w sensie społecznym był niewolnikiem, to w sercu ma już ducha wyzwoleńca. On już nie jest niewolnikiem, dlatego że został uczniem Chrystusa, że należy do Niego, a ten, który był Panem nad innymi niewolnikami, w momencie, kiedy uwierzył w Jezusa Chrystusa, ma ducha sługi, ma ducha niewolnika i zaczyna służyć innym, nawet tym niewolnikom zaczyna służyć. To jest ten status, szczególny status sługi, którymi się staliśmy przez wiarę Jezusa Chrystusa. I powiedzmy to bardzo wyraźnie, że jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa jesteśmy absolutnie własnością naszego Pana i On ma prawo do dysponowania nami tak, jak chce i kiedy chce. Jesteśmy własnością. Nie my jesteśmy właścicielami, nie my jesteśmy panami swojego życia, panami swojego czasu, panami swojego domu, tylko On jest Panem, bo On nas kupił. Dzieje 20:28, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Zbór pański jest nabyty krwią Jezusa Chrystusa. Wszyscy tutaj zgromadzeni, którzy należymy do zboru pańskiego, chyba że ktoś nie należy, to nie jest własnością Jezusa Chrystusa. Ale tu jest powiedziane, że zbór pański jest nabyty własną Jego krwią, czytamy. Apostoł Piotr to podkreślił w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Staliśmy wykupieni. Wyobrażamy sobie rynek niewolników. Stoją niewolnicy na sprzedaż. Niewolnicy marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Grzesznicy w niewoli grzechu. I przychodzi Syn Boży i wybiera. Lila, Ciebie wybieram. Anno, Ciebie wybieram. Kazimierz, Ciebie wybieram. Kupuję was swoją drogocenną krwią. Płacę cenę i od tego momentu jesteście moją własnością. Dobra to jest myśl? Błogosławiona czy niebezpieczna, czy trudna dla nas do przełknięcia, że jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa? Słowo Boże o tym mówi. Czym wobec tego powinniśmy się charakteryzować jako słudzy Boży? No tak jak żeśmy tam cytowali, jak charakteryzował się dobry sługa, niewolnik w tamtych czasach. Te punkty tak naprawdę powinny gdzieś tam zabrzmieć głębiej w duszy, w uszach naszych. Czy my takimi jesteśmy w stosunku do naszego Pana? Na pewno, mówiąc ogólnie, powinniśmy się cechować gotowością do podejmowania każdego nowego zadania, jedno po drugim, bez ociągania się, bez robienia sobie urlopu, bez robienia sobie wolnego, bez zakreślania jakichkolwiek granic, typu, że już jestem zmęczony, typu, że ja już się już napracowałem, typu, że ja już nausługiwałem, że teraz to już niech inni usługują, niech inni też trochę popracują, niech inni też coś w zborze zrobią, ja się już napracowałem. Sługa nigdy nie wypowie takich słów. Sługa, człowiek z sercem sługi, sługi Bożego, nigdy czegoś takiego nie powie. Służyć Bogu to nie zadawalać innych ludzi, ale też nie postępować samowolnie. Jako słudzy Boże nie jesteśmy od tego, żeby tego czy tamtego, kto skrzywił się trochę, coś tam marudzi, żeby od razu go zadowalać. Jesteśmy sługami Bożymi, służymy Jezusowi Chrystusowi, ale gdy nie mamy tego w duszy, że mamy zadowalać innych ludzi, nie znaczy, że możemy robić tak, jak my chcemy, ponieważ naszym zadaniem wszystkich bez wyjątku jest zadowalać naszego Pana, żeby On miał przyjemność, żeby On miał upodobanie w nas. To nasz Pan określa porę, miejsce i długość służby wszystkich swoich sług. To On decyduje, to nie inni ludzie decydują, jak my służymy, kiedy służymy, w jakiej formie, na jakim stanowisku służymy Panu. To On jest głową Kościoła, On jest Panem, a my Jego własnością i On określa. I nie powinniśmy się zajmować ciągle innymi ludźmi, czy oni służą, czy nie służą, a czy dobrze służą, czy w dobrym miejscu służą, czy mają właściwe poglądy i tak dalej. Nie powinniśmy żyć tymi sprawami, bo Biblia mówi, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Stoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. To nie jest nasza sprawa zajmować się sługą Pana, bo On jest sługą Pana, nie naszym sługą. Gdyby ktoś był naszym sługą, to powinniśmy go tam musztrować, ustawiać, wychowywać. Ale jeżeli uznajemy, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy sługami Bożymi, i służebnicami Bożymi, żeby nie było, że ja tutaj jakoś tam w jedną stronę tylko. To znaczy, że nie skupiamy się na tym, jak służy ona czy on, tylko na tym, jak ja służę Bogu. Czy ja jestem we właściwym miejscu w danym momencie. Wielkim przykładem sługi jest nasz Pan Jezus Chrystus. On, Najwyższy, mieszkał w chwale nieba. Przyszedł, stał się człowiekiem, przyjął postać sługi. Tak mówi Słowo Boże. I Pan Jezus uczniom to uzmysławiał. Chciał ich wychować do takiego myślenia. Marka 10, rozdział 43, werset mówi, ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Pomyślmy o naszym Panu. On właśnie tutaj zaświecił przykładem, wzywając swoich uczniów do tego, żeby nie mierzyli ludzi i siebie samych miarą ludzką i nie traktowali innych ludzi tak, jak to władcy tego świata robią, jak możni tego świata, że oni właśnie panują nad innymi, rządzą, ustawiają ich sobie. Chcę, abyśmy my się posłużyli Jego przykładem, zapatrzyli się na Niego, bo On przyszedł, aby służyć, a nie ażeby Jemu służono. I poprzez osobisty przykład wskazuje nam nasze miejsce w szeregu. Jego słowa nie były oderwane od Jego osobistego postępowania. Mamy taką scenę opisaną w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Po tym, jak na początku tej wieczerzy Pan przepasał się prześcieradłem, wziął misę, nalał wody i umył uczniom nogi, co było zadaniem sługi w normalnym domu w tamtych czasach. Był sługa, który przy wejściu mył gościom wchodzącym do domu, mył stopy, mył nogi. I ponieważ to było takie spotkanie, że tam takich sług nie było, bo to była sala wynajęta na tę uroczystość wieczerzy paschalnej, Pan wziął na siebie ten obowiązek. I czytamy, 13 werset. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, którego posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Przykład Pana Jezusa, który przyjął postać sługi, który usłużył swoim uczniom, ma im dać coś wielkiego do pomyślenia, że żaden sługa nie jest nad swego Pana. Jeśli On, nasz Pan, przyjął postać sługi, to nam nie wolno przyjmować postawy Pana, który chce sobie sam ustalać, co będzie i kiedy będzie robił. To jest mocny przykład, to jest dowód, że nie ma tak naprawdę uczniostwa, naśladowania Jezusa Chrystusa bez przyjęcia tej postawy sługi, który zależy od swojego Pana, który nasłuchuje, co mówi Pan i skrzętnie od razu bierze się i robi to, co mówi Pan. Nie ma czegoś takiego, że w Kościele Jezusa Chrystusa są ludzie, którzy ciągle się stawiają Panu, którzy ciągle coś tam mają po swojemu. Taki Piotr apostoł, który 3 lata już chodził z Panem Jezusem, tyle czasu już napatrzył się na Jezusa, wciąż miał taką postawę, że on chce po swojemu. Pamiętamy taką scenę, jak Pan chciał go nauczyć, że on powinien pójść do pogan, żeby im głosić Królestwo Boże i to prześcieradło pełne nieczystych zwierząt. I Pan mówi, bierz Piotrze, zabijaj i jedz. I Piotr odpowiada, przenigdy, Panie. No jeżeli Panie, no to nie przenigdy. albo jedno, albo drugie. Bo jeśli ktoś mówi na głos Pana, przenigdy nie pójdę, nie zrobię tego, to znaczy, że on nie jest poddanym sługą. Tak czy nie? Tak rozumiecie, widzicie tak, tę myśl? No tu trzeba albo przyjmuje postawę, jeśli Pan coś mówi, to to jest święte. To nie ma dyskusji. On mówi, robię. Abraham usłyszał, bierz swego syna jednorodzonego, idź na górę i tam mi go złóż w ofierze. I co Abraham? Abraham bierze i robi, nie dyskutuje. To jest wiara, to jest posłuszeństwo, to jest ta postawa, która się Bogu podoba, ależ mu się podoba taki sługa. Pan ma prawo, by nas wezwać do czegokolwiek i jeśli chcemy być nazywani Jego uczniami, Jego sługami, to nie mamy alternatywy. Nie dajmy się złapać na tę myśl, bo jest taki tekst, że już was nie nazywam sługami, tylko nazwałem was przyjaciółmi. To jest Jego gest. On ma prawo tak powiedzieć. Ale ty i ja nie mamy prawa tak myśleć, że my już nie jesteśmy sługami, tylko jesteśmy przyjaciółmi. A z przyjacielem to można zadzwonić, powiedzieć, dzisiaj mi się nie chce, a daj mi spokój. Nie. Ciągle jesteśmy sługami, niewolnikami Jezusa Chrystusa. I chciałem to dzisiaj podkreślić, chciałem was zachęcić, nawet ożywić was ducha tej pozycji, jaką mamy jako słudzy Jezusa Chrystusa. Bo to jest wielkie wyróżnienie, bo to jest wielki zaszczyt służyć Jezusowi Chrystusowi. Ludzie się chlubią, jak gdzieś tam powiedzmy sprzątają u jakiegoś bogatego człowieka czy ważnego, że to się nawet chlubią, że ja sprzątam u prezydenta. Sprzątać u prezydenta to coś więcej niż brudzić we własnym pałacu, bo to jest jakaś ranga społeczna. W sensie duchowym służenie Bogu, służenie Jezusowi Chrystusowi, jak my byśmy tak więcej i więcej rozumieli, z kim mamy do czynienia, bracia i siostry, to serce by nam drżało bez przerwy, że Pan Panów i Król Królów dopuścił nas do tego, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy byli do Jego dyspozycji, że On chce się nami posługiwać, że On chce nas używać. To jest wielki zaszczyt. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, mówi Jezus w Ewangelii Jana 12:26. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Czegoż więcej nam potrzeba ponad tych parę zdań, które tu przeczytaliśmy? Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Niech wstępuje w moje ślady. Przed chwilą mówiliśmy, on dał nam przykład, że my, tak jak on przyjął postać sługi, my też powinniśmy służyć, mieć tego ducha sługi, mieć tę postawę sługi. I gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Gdzie jest nasz Pan? Siedzi na prawicy Ojca w niebie. Gdzie on jest, tam i sługa jego będzie. Jeśli ktoś mu wiernie służy, jeśli ktoś go kocha i służy mu, to z całą pewnością będzie przy nim, bo to jest właśnie ta relacja, że on chce mieć swoje sługi blisko siebie. A jeśli ktoś mu służy, to zostanie uczczony w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie przez samego Ojca. Tak mówi Biblia. Dlatego dzisiaj chciałem podnieść tę prawdę w naszych sercach i zachęcić nas do tego, żebyśmy znali swoje miejsce w szeregu i żebyśmy się cieszyli z tego miejsca. Bo to jest wyjątkowe miejsce. To nie jest miejsce, że sobie siedzimy na tronie. To nie jest miejsce, że jesteśmy nad Morzem Śródziemnym na jakimś leżaku. To nie jest to, do czego dążymy, co jest naszym zaszczytem, co jest jakąś chwałą. Niektórzy się tym chwalą. Niech się chwalą. Nasza wartość, nasze poczucie szczęścia, polega na tym, że jesteśmy w miejscu służby, w miejscu, w którym On nas widzi, w którym On nas chce. Z gotowością, by wykonać każde Jego zadanie bez dyskusji. By pełnić Jego służbę bez stawiania żadnej granicy, że do 65 lat czy do milu, że do czasu, jak się pojawi ktoś nowy, to ja już to wreszcie odpocznę, niech ktoś inny to robi. Bez stawiania żadnych granic czasowych, finansowych i tak dalej. To jest nasze szczęście. To jest to miejsce, w którym Bóg chce nas mieć. Znacie to swoje miejsce? Znacie swoje stanowisko w służbie Bożej? Błagam was, jeśli nie wiecie, jesteście troszeczkę tak skonsternowani, jakie jest moje miejsce, ustalajmy, pytajmy Pana, czym prędzej, jakie jest nasze miejsce. Znajmy swoje miejsce w szeregu. To nie jest miejsce w szeregu. To nie jest miejsce gdzieś tam z przodu, gdzie długo, długo nikogo nie ma i dopiero cały tłum. To jest miejsce w szeregu. Jesteśmy sługami, współsługami jesteśmy. Każdy swoje miejsce niech zna i niech się cieszy, że ma to miejsce. Ile jest radości w tym, że masz swoje miejsce w służbie. Biblia mówi też o tym, co nas czeka w niebie. Jaką będziemy mieli przyszłość w niebie. Niektórzy, jak nie czytają Biblii, to zaczynają fantazjować. Jak to oni w niebie będą fruwać, jak oni będą mieć cały czas taki tak zwany fun, jak to się dzisiaj mówi. Cały czas będzie rozrywka, zabawa, będzie wesoło, a Pan będzie się dwoił i troił, żeby nam się smutno w niebie nie zrobiło. Bo niektórzy mówią, że trzeba będzie cały czas śpiewać Alleluja i tylko się modlić i tam no i Biblii już czytać nie trzeba będzie, bo będziemy wszystko widzieli. I jest czasem taka trochę konsternacja, a do tego jeszcze niektórzy z tego świata mówią, do nieba to ja nie chcę iść, bo tam będzie nudno. Ja chcę iść do piekła, tam będziemy się bawić, będzie wesoło, będziemy pili z kolegami. Tak dalej. Zupełnie bzdury ludzie opowiadają, nie mając bladego pojęcia, jak to będzie w przyszłości, jak będzie w niebie i w piekle. Bo w piekle nie będzie żadnego towarzystwa, w piekle będzie wieczna samotność i cierpienie. Kropka. Tak mówi Biblia. Natomiast w niebie, żeby ktoś sobie nie pomyślał niepotrzebnie za dużo, to w niebie będzie następująco. Objawienie 22, 3, 4. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Mnie to kręci. Ta myśl, że będę mógł służyć mojemu Panu zawsze, że On mnie nie odeśle w jakimś momencie, bo sobie znajdzie kogoś, kto będzie lepiej mu służył. To mnie kręci, to mnie cieszy, ta myśl, wieczność w służbie mojemu Zbawicielowi, który życie za mnie swoje oddał, który mnie ukochał, który przyszedł mnie uratować od wiecznego potępienia. Ja będę mógł mu służyć tam w niebie. Tam będzie tron Boga i baranka. To nie będzie tronu Mariana Biernackiego, na szczęście. Ale u tego tronu, u boku mojego Pana będę mu służyć i będę mu służyć. I jeśli ktoś nie chce służyć, to niech się nie martwi, nie pójdzie do nieba. Ale wszyscy, którzy ukochali swojego Zbawiciela i tę myśl, że mogą mu służyć, będą mu służyć. A to, co dzisiaj mówimy, jest po to, żebyśmy się wprawiali, żebyśmy się przystosowywali do nieba. Jak sobie wyobrażasz, że jak wejdziesz do nieba, tak nagle ci się wszystko przestawi, jeśli dzisiaj ciągle mówisz Jezusowi nie, jeśli okazujesz nieposłuszeństwo Jego Słowu, jeśli w zborze trudno cię nagiąć do czegoś, bo ty masz swoje, bo ty wiesz swoje, bo ty myślisz swoje. Jak ty myślisz, że tak po prostu w momencie, kiedy będziesz wchodzić do nieba, tak ci się wszystko przestawi i się zrobisz nagle takim miłym sługą Bożym, który wszystko będzie chętnie robił, gotowy? Nie. Tak się nie stanie. To jest teraz ten czas. Teraz jest czas zbawienia, to znaczy przemieniania naszego upartego ducha, przemieniania naszej natury w sługę uległego, posłusznego. To po to, żony, bądźcie uległe mężom. To po to jest w Biblii, że młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. To po to, żebyśmy się dzisiaj przysposabiali, żeby kobiety mogły się przysposabiać do uległości Chrystusowi. Przez to, że temu swojemu mężowi, który często nie odpowiada swoim zachowaniem, swoim oczekiwaniom, ich oczekiwaniom, żeby się podporządkować, poddać. No dlatego dzieci mają być posłuszne rodzicom. Dlatego, że muszą się w sobie wyrabiać to posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Chrześcijańskie dzieci są obowiązane być posłuszne swoim rodzicom, bo to jest ten poligon, na którym się kształtuje postawa prawdziwego sługi, który jest gotowy bez roszczeń, bez oczekiwań, bez stawiania granicy wykonywać wolę Bożą w naszym życiu. W niebie wszyscy ci, którzy się dostaną do nieba, wszyscy będziemy Mu służyć i oglądać Jego oblicze. Wspaniała perspektywa dla tych, którzy wyrabiają w sobie już dzisiaj postawę sługi. Zachęcam was do tego z całego serca, bracia i siostry, ponieważ myślę, że wszystkich nas interesuje niebo. Wszyscy chcielibyśmy się znaleźć w niebie. Myślę, że nikt z nas nie siedziałby dzisiaj tu w tej kaplicy, gdy jest taka piękna pogoda, gdybyśmy nie byli zainteresowani, żeby być w niebie, w Królestwie Bożym. Ale żeby tam być, to dzisiaj już trzeba znać swoje miejsce w szeregu uczniów Pana Jezusa i cieszyć się tym miejscem. Żeby ten, który nas zabiera do siebie, który przychodzi, aby zabrać swój Kościół, widział, że my jesteśmy zadowoleni z tej swojej roli sługi i służebnicy pańskiej. Że my jesteśmy szczęśliwi, że służymy Panu. Bo jeśli ktoś jest malkontentem, narzeka i ciągle coś jest nie tak i ciągle gdzieś tam walczy, nawet Biblię próbuje przekręcić jakoś, bo mu nie pasuje to, co jest napisane i jakąś swoje poglądy ma. Jeśli Bóg widzi w kimś taką postawę, to weźmy go do nieba. Wzięlibyście do służby kogoś, kto wam się stawia cały czas i ma pretensje i wymagania stawia, zanim jeszcze służył? Nie, nie bralibyśmy kogoś takiego do służby. Jak się do pracy kogoś zatrudnia, to taki szef, on chce mieć kogoś, kto będzie mu dobrze pracował, który będzie posłuszny, który będzie w lot pojmował, co ma zrobić i chętnie to będzie robić. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Z duszy, czyli tam głęboko, nie dla oka, nie dla poklasku, nie dla zapłaty, nie dla świętego spokoju, ale z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Wszystkich, którzy chcą tę postawę rozwijać w sobie, postawę sługi, zapraszam do modlitwy. Nasz Pan w Duchu Świętym jest tu między nami i jak myślicie, chciałby usłyszeć, co tam Mu powiemy odnośnie służby? Powstańmy, proszę.